Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, wersety od 13 do 20. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze królestwa niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. To jest Boże Słowo. Kontynuujemy temat Kościoła. I dzisiaj będziemy się skupiać na 18 wersecie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Powiedzieliśmy do tej pory, że kościół to ludzie, to zgromadzenie. Inaczej z języka greckiego najprostsze tłumaczenie to, że kościół to zgromadzenie. I zobaczyliśmy, że to zgromadzenie, czy tam Pismo Święte, czy Nowy Testament mówi o tym zgromadzeniu w większości wypadków jako zgromadzenie lokalne. Ale oczywiście też mówi o Kościele takim w sensie powszechnym, czy też uniwersalnym, niewidzialnym. Zobaczyliśmy też różne obrazy, które są użyte na określenie Kościoła. Mówiliśmy o Świątyni Bożej, mówiliśmy o Bożym Ludzie i mówiliśmy o... O czym mówiliśmy, jaką trzecią rzecz? Ktoś pamięta? I ciało Chrystusa, tak? Boży lud, świątynia Boża i ciało Chrystusa. Więc i to nam pokazało, no, jaki jest Kościół. I każdy z nas słyszał o Kościele rzymskokatolickim. Pewnie też każdy z nas słyszał o Kościele prawosławnym. Pewnie mniej osób słyszało o Kościele polsko-katolickim na przykład, a jeszcze pewnie mniej słyszało w tym kraju o kościołach protestanckich, do których należą też kościoły baptystyczne. Od momentu otwarcia się na zachód możemy słyszeć na przykład o kościele scjentologicznym, albo o kościele Muna, albo też o kościele Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, czyli mormonach. I gdybyśmy zajrzeli do internetu, to znaleźlibyśmy wiele różnych organizacji, które w swojej nazwie mają słowo Kościół, a czasami nawet Kościół chrześcijański. I wydawałoby się, że te wszystkie kościoły, które wymieniłem i których nie wymieniłem, należą do Kościoła Pana Jezusa. W końcu Pan Jezus powiedział, że zbuduje swój Kościół. Więc to wszystko, co ma w nazwie Kościół oraz chrześcijański, jest z gruntu chrześcijańskie i można by było powiedzieć, że jest Kościołem Jezusa Chrystusa. Otóż nic bardziej mylnego. Nie wszystko, co ma w nazwie słowo Kościół czy Kościół chrześcijański, jest faktycznie Kościołem Jezusa Chrystusa. Pan Jezus ostrzegał, że po Jego odejściu przyjdą wilki w owczej skórze, fałszywi prorocy, którzy będą próbowali zwieść i wybranych. Jak można to robić, tworząc fałszywy Kościół? Więc tutaj rodzi się pytanie, skoro jest tyle różnych kościołów, to jak możemy wiedzieć, który Kościół jest faktycznie Kościołem Jezusa Chrystusa? Jak możemy odróżnić Kościół prawdziwy od fałszywego? Jest to bardzo praktyczne pytanie też. Co stanowi, że jakiś Kościół jest Kościołem Jezusa Chrystusa? Jest to bardzo ważne pytanie, które dotyka każdego z nas w bardzo osobisty sposób. To pytanie zmusza nas do zadania sobie pytania. Czy mój Kościół, czy Kościół, do którego należę, czy też Kościół, do którego uczęszczam, który mnie uczy, jak mam żyć z Bogiem, jest Kościołem zbudowanym przez Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne pytanie, bardzo osobiste pytanie. Więc podchodząc do tego tematu, musimy przyjąć pewne założenie. To, że jakiś kościół kiedyś był kościołem zbudowanym przez Jezusa, wcale nie musi oznaczać, że tak jest dzisiaj i że tak będzie w przyszłości. Historia Kościoła pokazuje nam, zderza nas z faktem, że Kościół od samego początku miał tendencję do odchodzenia od prawdy, od zbaczania z kursu, od dodryfowania. W Kościele pojawiali się ludzie, którzy wykrzywiali drogi pańskie, a którzy mieli swoich naśladowców. W związku z tym nie można być niczego pewnym, przecież nie można brać wszystkiego za pewnik. Tak jak w małżeństwie. To, że ktoś bierze ślub, to nie znaczy, że ten ślub już sam z siebie będzie trwał w nieskończoność, do końca życia. Nie, trzeba cały czas baczyć, pilnować, dbać o to, żeby to małżeństwo trwało. Tak samo jest z Kościołem. Jeżeli Kościół nie pilnuje siebie, nie dba o czystość, odchodzi. Odchodzi. Więc co jakiś czas trzeba sobie zadawać pytanie, czy Kościół, w którym jestem, do którego należy, do którego chodzę, który uczy mnie, jak żyć z Bogiem, jest Kościołem Jezusa Chrystusa. Mówimy... przepraszam, od tej strony mi się trochę pomyliły. Jest wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie z III wieku, z IV wieku, które mówi: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. I my jako protestanci całkowicie się pod tym podpisujemy. Nie tylko pod tym fragmentem, ale pod całym wyznaniem nicejsko-konstantynopolitańskim. To wyznanie wskazuje na 4 cechy Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. I wszystkie te cechy bezpośrednio lub pośrednio wynikają z tego 18 wersetu, na którym się będziemy skupiać. Więc krótko omówimy te 4 cechy. Po pierwsze, Kościół jest jeden. Co to znaczy? Jak to rozumieć? Pan Jezus powiedział: zbuduję Kościół mój. Pan Jezus nie powiedział: zbuduję kościoły moje, ale Kościół mój. Że zbuduję jeden Kościół. Kościół to Boży lud. A ten może być tylko jeden. Nie ma 2 Bożych ludów, czy 3, czy 4, ale jest tylko jeden. Jest tylko jedna oblubienica Chrystusa. Jest jeden Kościół. Jest tylko jedna świątynia Boża. Jest tylko jedno ciało Chrystusa. Chrystus nie ma 2 ciał, ale ma tylko jedno. Dlatego jest tylko jeden Kościół Jezusa Chrystusa. Tyle, że Pismo Święte mówi też o Kościele lokalnym, o kościołach lokalnych, czyli z jednej strony mówi o kościele w liczbie pojedynczej, ale z drugiej strony mówi też o kościołach, czyli mówi o kościele w liczbie mnogiej. Czy zatem kościół lokalny, zbór, jest w pełni kościołem zbudowanym przez Jezusa? Czy też tylko ten kościół, czy też kościół powszechny, ten niewidzialny jest tym Kościołem zbudowanym przez Jezusa Chrystusa? To są takie pytania, które musimy sobie zadać. Więc popatrzmy, jak rozwijał się Kościół. To nam pomoże zobaczyć. Jak rozwija się Kościół? Więc mamy najpierw zbór, który powstał gdzie? W Jerozolimie. Tak? Pierwszy zbór powstał w Jerozolimie. Później, czyli Kościół lokalny. Później zbory zaczęły pojawiać się w Judei. Tak? Jerozolima znajdowała się w Judei. Później Ewangelia trafiła do Samarii, tak, Dzieje Apostolskie nam o tym mówią, i później, można powiedzieć, już na całe cesarstwo się rozlało, na całe cesarstwo rzymskie. Ale ciągle to był jeden Kościół. Mimo że zbory były w różnych miejscach, w różnych regionach, to był ciągle jeden Kościół. I Biblia mówi właśnie o kościołach w liczbie mnogiej. Na przykład Paweł w liście do Galacjan 1:2 pisze tak: do kościołów, które są w Galacji. Do kościołów w Galacji. Więc te zbory, do których Paweł pisał, były kościołami, pełnymi kościołami, czy też kościołami, które zbudował Pan Jezus. Chociaż były to kościoły lokalne. W objawieniu Jana w Apokalipsie Pan Jezus wysyła listy do 7 zborów, które są w różnych miejscach. I znowu jest użyte słowo do tych lokalnych zgromadzeń jako kościoły. Ale z drugiej strony, w innym miejscu, w dziejach apostolskich, jest użyta liczba pojedyncza w odniesieniu do kościołów na terenie Judei, Galilei i Samarii. Tymczasem Kościół, budując się i wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się. Więc Kościół w Judei, Samarii i Galilei. Więc Łukasz mówi Pismo mówi o kościołach w liczbie mnogiej, ale też mówi o kościele w liczbie pojedynczej. To nam pokazuje, że chociaż jest wiele kościołów lokalnych, które są w pełni kościołem, to ciągle jest jeden kościół powszechny, można powiedzieć, albo ten niewidzialny. Mówimy o kościołach w kościele, tak to bym określił. Jest ich wiele, są różnorodne. Mogą się różnić od siebie na wiele sposobów, na przykład porządkiem nabożeństwa, liturgią, czy też stylem preferowanej muzyki, czy też pieśniami, jakie śpiewają, naciskiem na dary Ducha Świętego, czy innymi rzeczami, ale są pewne elementy wspólne, które powodują, że mimo tej różnorodności, to mówimy o jedności, że Kościół jest jeden. Te różne kościoły są jednym kościołem, mimo że nie funkcjonują w jednej strukturze organizacyjnej. Tak, Świadkowie Jehowy często zarzucają chrześcijanom, że chrześcijanie to generalnie są podzieleni, tak, że tam nie ma jedności, brak jest jedności i to wskazuje, że oni nie są prawdziwymi chrześcijanami, ponieważ Świadkowie Jehowy mają jedną strukturę. I do której należą wszyscy, a chrześcijanie, tu jest kościół taki, tu jest kościół taki, ci wierzą w to, ci wierzą w tamto, prawda? No to są podziały. Tyle, że nie do końca to jest prawdą. To, że są różnice, to w ciele muszą być różnice, tak? Nie może być to, że wszyscy są tacy sami, ale są różnice. Ale są pewne elementy, kluczowe elementy, które są wspólne dla wszystkich kościołów prawdziwych kościołów chrześcijańskich, tak to powiem, i te wszystkie kościoły, jeżeli skupimy się na kościołach Nowego Testamentu, Efes, czy tam kościoły galackie, Judei, Samarii, wszystkie te kościoły miały ten sam element wspólny. I co to jest? Efezjan 4, rozdział, wersety 4-6. Jedno ciało i jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Więc mimo, że te kościoły były w różnych miejscach, inaczej, to co jest powiedziane w liście do Efezjan odnośnie kościoła efeskiego dotyczy każdego innego kościoła, Nowego Testamentu. Więc te rzeczy, które są wspólne, które powodują, że wierzący są jedno w kościele efeskim, powoduje, że wierzący są jedno w innych kościołach, w innych miejscach. Jako wierzący w Pana Jezusa w Efezie tworzą jedno ciało. Ciało Chrystusa, które ma jednego ducha, mają jedną nadzieję, jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest, jednego Boga i Ojca. I to samo możemy powiedzieć o każdym innym kościele Nowego Testamentu. Mimo, że mogą być jakieś różnice w liturgii, w pieśniach, w nacisku na jakieś tam elementy teologiczne, ale istota jest zachowana, jest jedna. Nie musi tutaj być jednej struktury organizacyjnej. Prawda? Mogą być różne. Tak jak była, powiedzmy, jest mowa o kościele w Galacji, tak? Tak też jest mowa o kościele w Judei. One mogły mieć swoje własne struktury organizacyjne, nie musiały być w jednej. Ale były jednym kościołem, mimo że było ich wiele. Kościół jest jeden, pomimo tego, że jest wiele różnych kościołów lokalnych, zborów czy też denominacji. Denominacje to są grupy kościołów, które wierzą w te same rzeczy. Jeżeli jest to trudne do zrozumienia, i to tak może być trochę trudne, to możemy pomyśleć sobie troszeczkę inaczej. Zamiast o kościele możemy pomyśleć o wojsku. Ile wojsk jest w Polsce? Jest tylko jedno. Jest Wojsko Polskie. Tak? Jest tylko jedno wojsko. Czy jednostka w Legionowie to jest Wojsko Polskie? Jest Wojsko Polskie, mimo że to jest tylko jednostka. Czy można powiedzieć, że lotnictwo albo marynarka wojenna nie jest wojskiem, ponieważ nie jest piechotą? Nie można powiedzieć. Dlaczego? Bo mimo że działają na różnych terenach, prawda? Bo lotnictwo w powietrzu, marynarka na wodzie, a piechota na lądzie, to wszystkie te jednostki, te rodzaje tych armii spełniają te same funkcje. Prezydent RP jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ich zwierzchnikiem, mają te same zadania, czyli służą temu krajowi i bronią ten kraj. Tak? Więc czy ktoś jest w marynarce, czy w lotnictwie, czy w piechocie, to się mówi o nich, on jest żołnierzem. On jest żołnierzem. Tak samo jest z Kościołem. Pojedynczy zbór jest w pełni Kościołem. Tak samo jak i Kościół powszechny jest w pełni Kościołem. No, tak to najprościej powiedzieć. To jest pierwsza rzecz. Więc Kościół jest jeden. Ale w tej jedności jest mnogość, można też powiedzieć, różnorodność. Po drugie, Kościół Jezusa jest święty. Ponieważ Jezus buduje swój Kościół, to znaczy, że ten Kościół ma odzwierciedlać w jakiś sposób charakter Jezusa. Więc nasz werset bezpośrednio nie mówi o tym, że jego Kościół będzie święty, ale pośrednio. Jezus buduje swój Kościół, a on jest święty. Jezus jest święty, w związku z tym jego Kościół też będzie święty, czy jest święty. Efezjan 5:25-27, tak mówi. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty, niepokalany, nieskalany. Kościół jest święty, jest oddzielony do celów zaszczytnych, do tego, żeby uwielbiać Boga, do tego, żeby był oblubienicą Chrystusa. Kościół jest oddzielony do tego, żeby być czysty dla Chrystusa. Jest to Kościół bez skazy i zmazy, i nieskalany. Oczywiście no trzeba trzeba pomyśleć raczej, że ta charakterystyka odnosi się do tego Kościoła niewidzialnego, do tego Kościoła powszechnego, do którego należą wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Więc ci, którzy doświadczyli uświęcenia, oczyszczenia kąpielą wodną przez Słowo, są częścią tego Kościoła. Stanowią ten Kościół, dlatego są świętymi i dlatego też Paweł w swoich listach zwraca się do świętych. Mówi do świętych. Jako wierzący oni już doświadczają tej świętości, ale pełnia będzie dopiero, kiedy Jezus powróci. Więc Kościół niewidzialny jest święty. Ponieważ w Kościele powszechnym, tym niewidzialnym, są wyłącznie osoby odrodzone na nowo, oczyszczone, uświęcone. Ale ten widzialny Kościół, zbór lokalny, czy też zbór, Kościół lokalny, nie zawsze w swoich ławach ma osoby święte, czy też oczyszczone przez Słowo. Nie zawsze ma, niestety. Chciałoby się, żeby tak było, ale nie zawsze tak jest. Bycie członkiem zboru Kościoła lokalnego nie sprawia, że automatycznie będziemy członkami Kościoła powszechnego, tego niewidzialnego. Kościół powszechny jest święty, ten niewidzialny, ale ten lokalny no nie zawsze ma w obrębie swoim osoby prawdziwie wierzące. A jeżeli ktoś jest nieświęty, to nie należy do tego, co święte, nawet jeśli jest członkiem kościoła lokalnego, członkiem zboru. Trzecia rzecz. Kościół Jezusa jest kościołem powszechnym. Jezus powiedział, że zbuduje swój kościół. Jak Jezus tego dokona? Przez Ewangelię. Do kogo skierowana jest Ewangelia? Pan Jezus wysłał swoich uczniów na cały świat, żeby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, wszystkim narodom. Nie tylko Żydom, ale też poganom. Ewangelia nie jest skierowana tylko do jakiejś określonej grupy ludzi na całym świecie. Ewangelia jest skierowana do wszystkich, bez wyjątku. W związku z tym Kościół musi być powszechny, ponieważ zbudowany jest z ludzi pochodzących z różnych stron świata, z różnych kultur, z różnych ras, którzy mają różny status społeczny, różnią się wiekiem, wykształceniem, intelektem. Dla wszystkich jest miejsce w Kościele. Więc pod tym względem nie ma żadnych ograniczeń. Nie ma ograniczeń. Bo jeśli ktoś upamiętał się i wierzy w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to niezależnie kim jest i czego dokonał, co ma, to jest w Kościele Jezusa. Kościół jest dla wszystkich. Dla grzeszników. A wszyscy zgrzeszyli. Tak? I czwarta rzecz. Kościół jest apostolski. Pan Jezus powiedział, że na tej opoce zbuduje Kościół swój. Tak, powiedział, ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół swój. Kto jest tą opoką? Tą skałą. Oczywiście tutaj interpretacje się różnią. Niektórzy mówią, że tą opoką jest wyznanie, że Jezus jest Panem. Inni mówią, że tą opoką jest Piotr, który był pierwszym papieżem. Moja interpretacja, moje zdanie jest takie, że jest to pośrodnie. Nie jest to wyznanie wiary, nie jest to wyznanie, że Jezus jest Panem, że jest to w pewnym sensie tą opoką, tą skałą jest Piotr. Ale nie w takim znaczeniu, nie w takim sensie, w jakim rozumie to Kościół rzymskokatolicki. I zaraz to wyjaśnię. Piotr nie był pierwszym papieżem. Ani Pismo Święte, ani historia Kościoła nie potwierdza, że Piotr faktycznie był uznawany za drugą osobę po Chrystusie. Nie potwierdza też ani Pismo Święte, ani historia, nie potwierdza sukcesji apostolskiej, że Piotr przekazał władzę komuś innemu. Historia pokazuje wręcz coś innego. Ale o tym innym razem. To jest może być interesujące, ale o tym innym razem. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 42 werset, mówią nam o kościele, który powstał w Dziejach Apostolskich w Dniu Zielonych Świąt, czyli pierwszy kościół. Mówi nam, że i trwali ci, którzy uwierzyli i zostali ochrzczeni, że trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Więc nauka apostolska była normą dla Kościoła i ciągle jest tą normą dla Kościoła. Dlatego apostoł Paweł w liście do Efezjan w 2 rozdziale, 20 wersecie mówi, że zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Mówi o Kościele. Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. W związku z tym tą skałą, tą opoką jest w pewnym sensie też i Piotr, ale też i inni apostołowie, których nauczanie zostało dla nas zachowane w Piśmie Świętym. W Starym i Nowym Testamencie, 66 księgach. Zatem Kościół apostolski to taki, który jest wierny nauczaniu apostolskiemu zachowanemu dla nas w Biblii. Więc mamy tutaj cztery, to ja wiem, że to może nie mówi o wszystkim, ale troszeczkę mało wyjaśnia, ale mam nadzieję, że to jest zrozumiałe i to więcej innym razem. Więc mamy te cztery cechy charakterystyczne Kościoła. Jest jeden, święty, powszechny i apostolski. I oczywiście ta charakterystyka mówi nam, jaki jest Kościół i protestanci się w pełni pod tą charakterystyką podpisują. Oczywiście nasze protestanckie rozumienie jest inne od tego, jakie ma Kościół rzymskokatolicki na przykład. I tu pojawia się problem. Ponieważ to stwierdzenie pojawiło się w IV wieku i było dobre, jeśli chodzi o IV wiek. Reformacja w XVI wieku dała początek nowym kościołom, prawda, które i każdy z tych kościołów, prawda, mówi o sobie, to my jesteśmy tym kościołem, który jest jedyny, święty, powszechny i apostolski. To my, a wszyscy inni generalnie to nie bardzo. Oni odeszli. Reformacja pokazała, że ta definicja z tego wyznania z IV wieku jest niewystarczalna w nowej sytuacji, w nowej rzeczywistości, gdzie są nowe kościoły. Ówczesny kościół odszedł od pewnych wzorców, od pewnych norm. Humanizm, ta epoka historyczna czy epoka literacka przyniósł powrót, tak zwany powrót do źródeł. Ludzie zaczęli czytać Pismo Święte w oryginalnych językach, w grece, w hebrajskim. A jak zaczęli czytać Pismo Święte, to zobaczyli, że ten Kościół, który jest ukazany w Piśmie Świętym, no ma się w zasadzie nijak do tego, który jest obecnie, który oni mają wtedy, albo odwrotnie, że ten Kościół, który jest obecnie, ma się nijak do tego, który był. W związku z tym pojawiło się pragnienie, no to musimy coś z tym zrobić, Kościół musi wrócić. Kościół zachodni nie zareagował na to. Nie zareagował, w związku z tym reformacja, w związku z tym dążenie do oczyszczenia Kościoła z tego, co z tych naleciałości różnych, nie wynikających z Pisma Świętego, ale z innych rzeczy. I stąd nowe kościoły, które twierdziły, że to my jesteśmy. Jednym, tak, prawdziwym, świętym, powszechnym apostolskim kościołem. No właśnie. Kościół wschodni też tak twierdził. I to pojawia się problem. To który jest tym prawdziwym? Może wszystkie, a może żaden nie jest prawdziwym kościołem Jezusa Chrystusa. Jak to rozwiązać? Chociaż charakterystyka ta z IV wieku, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski, no opisuje Kościół dosyć dobrze, to jednak nie jest precyzyjna. Może to znaczy, już to wyjaśniam, nie to, że precyzyjna. Jest precyzyjna, ponieważ taki Kościół jest, ale ta definicja z IV wieku nie kładzie nacisku na to, co jest istotne, jeśli chodzi o Kościół, o jego centralną istotę, o jego, jak to powiedzieć, serce, można powiedzieć. W związku z tym potrzebna jest nowa jakaś definicja, dodatkowa definicja, dodatkowa charakterystyka, która pokazałaby, który Kościół jest Kościołem Jezusa Chrystusa. I takim punktem centralnym, a zarazem punktem odniesienia w dyskusji o Kościele Jezusa Chrystusa jest Ewangelia. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie. To jest, jeżeli mówimy, chcemy mówić o, czy Kościół jest, czy też sprawdzić, czy Kościół jest Kościołem Jezusa Chrystusa, to najpierw powinniśmy zapytać o Ewangelię. O stosunek tego Kościoła do Ewangelii. Ponieważ apostoł Paweł powiedział tak, ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. I za chwilę jeszcze raz powiedział, niech będzie przeklęty. W innym miejscu apostoł Paweł powiedział, że Chrystus posłał go nie po to, żeby chrzcił, ale żeby zwiastował Ewangelię. I to tak, żeby krzyż Chrystusowi nie utracił mocy. Czyli nie w mądrości mowy, ale w mocy Ducha Świętego. I więc Ewangelia jest punktem centralnym. Kościół musi składać się z osób, które przyjęły Ewangelię. Tak? Kiedy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale czytamy o tym, że ludzie przyjęli Chrystusa, zostali ochrzczeni i zostali przyłączeni do Kościoła. i trwali w nauce apostolskiej. Więc Kościół musi się składać z osób, które przyjęły Ewangelię, które uwierzyły w Jezusa Chrystusa świadomie, które doświadczyły uświęcenia i odnowienia przez Chrystusa. Kościół musi żyć Ewangelią. To znaczy ludzie, którzy należą do Kościoła, muszą Ewangelią żyć na co dzień. To jest chleb powszedni, można powiedzieć. Kościół musi funkcjonować, skupiać się na Ewangelii i funkcjonować w Ewangelii. Kościół, czy wierzący Kościoła muszą wzrastać w Chrystusa. Muszą żyć w uświęceniu. Kolejna rzecz, Kościół musi Ewangelię głosić tym, którzy Ewangelii nie słyszeli. Kościół musi Ewangelię chronić przed tymi, którzy ją wypaczają lub atakują. Więc Ewangelia musi być zawsze w centrum. Jeśli Ewangelia jest w centrum, to automatycznie Chrystus jest w centrum, to automatycznie krzyż jest w centrum, czyli Jego ofiara. Więc Ewangelia to nie tylko to, co człowiek musi uwierzyć, żeby być zbawionym, prawda, że w te fakty, które nam prezentuje Ewangelia, że Chrystus umarł, że trzeciego dnia zmartwychwstał, że wstąpił do nieba, że jest Panem i Zbawicielem. Te rzeczy musimy wierzyć. Ale Ewangelia też może być rozumiana szerzej. Jako to wszystko, co tyczy się Chrystusa. To jest nauka o Chrystusie. Szeroko mówiąc. W związku z tym możemy powiedzieć, że Ewangelia to inaczej. Nauczanie apostolskie. A to jest zawarte w Piśmie Świętym. Więc jeśli zabierzesz z Kościoła Ewangelię, to pozbawisz go całkowicie jego istoty. Pozostaje w Kościele tylko moralizowanie. Pozostaje wzywanie do dobrego, moralnego życia. Zostaje tylko zgromadzenie religijne. Ale nie ma tam istoty. Nie ma tam Chrystusa. Więc Kościół lokalny to Kościół, którego centrum jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. I Kościół lokalny, musimy pamiętać, nie jest Kościołem doskonałym. Ponieważ jeszcze nie jesteśmy doskonali. Ale kiedy Chrystus przyjdzie, to Jego Kościół będzie święty i niepokalany, nieskalany, bez skazy, bez zmazy żadnej. Ale ponieważ jest tam Ewangelia, to jest to Kościół Jezusa Chrystusa. Jest to Kościół, który jest zbudowany przez Jezusa. Więc zastosowanie praktycznie, jak sprawdzić, czy jakiś albo mój Kościół jest Kościołem zbudowanym przez Jezusa. Jak sprawdzić? Postaw tych kilka prostych pytań. Po pierwsze, kim Jezus jest dla tego Kościoła? Dla ludzi z tego Kościoła. Właściwa odpowiedź to, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem. Panem, Zbawicielem. Prosta rzecz, tak? Ale są kościoły, które mają tradycję chrześcijańską, ale dzisiaj już nie wierzą w to, że Jezus jest Bogiem wcielonym, że Jezus narodził się z dziewicy, że umarł, że zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Mimo, że są to kościoły chrześcijańskie w nazwie. Nie wierzą już w te rzeczy. Zaliczają to do mitów, legend. Nawet czasami nie wierzą, że Jezus był postacią historyczną. Więc takie proste pytanie pomaga nam zobaczyć, jak ten Kościół stoi, jeśli chodzi o Ewangelię. Po drugie, czy zbawienie według tego Kościoła jest poprzez dobre uczynki, czy przez wiarę w Jezusa Chrystusa? I odpowiedź jest oczywiście taka, że każdy, kto wierzy w Jezusa, ma żywot wieczny. Zbawienie jest z łaski, przez wiarę, nie przez uczynki. Trzecie pytanie, jak ten Kościół traktuje Pismo Święte? Jak ważne jest Boże Słowo dla Kościoła? Czy życie kręci się wokół Słowa Bożego? Czasami jest tak, że Pismo jest uważane za nieświęte. My uważamy Pismo za święte, ponieważ wiemy, że, czy wierzymy, że ono jest natchnione przez Boga. Jest nieomylne w kwestiach życia i wiary. Tak? Czy to w tych wszystkich kwestiach, których się wypowiada, ono jest nieomylne, nie ma błędu. Ale są kościoły, które uważają Pismo za nieświęte. To znaczy, że niecałe Pismo Święte jest natchnione na przykład, że są tylko fragmenty, które są natchnione, a reszta to już jest nienatchniona, albo że w ogóle, jak to pani, pewna pani powiedziała, że to jakiś pijak napił się wina i później coś tam napisał. Więc że to całkowicie dzieło człowieka i nie ma w tym ani joty od Boga. Więc jak Kościół podchodzi do Pisma Świętego? Czwarta rzecz, na ile Słowo Boże jest ważne w życiu członków Kościoła. Pismo powinno być dla nich ostatecznym autorytetem w sprawach wiary i życia. W końcu jest to nauczanie apostolskie. Jak ważne na co dzień jest dla nich Pismo Święte i nauczanie Pisma Świętego. To są tylko przykładowe pytania, które możemy zadać, które powinniśmy zadać. Powinniśmy zadać dużo więcej, ponieważ to są ważne kwestie, ale na przykład właśnie, czy Ewangelia jest w centrum życia tego Kościoła. Jeżeli tam nie ma Ewangelii, to tam nie ma życia, to tam nie ma Chrystusa. Ten Kościół nie musi być doskonały, we wszystkim nie będzie doskonały, mogą być różne braki, ale jeżeli jest Ewangelia, to tam jest Chrystus. I to jest najważniejsze. Więc czy twój Kościół jest Kościołem zbudowanym przez Jezusa Chrystusa? Jeżeli nie masz Kościoła, nie jesteś członkiem żadnego Kościoła, ale uczęszczasz na nabożeństwa, to czy ten Kościół, do którego uczęszczasz, jest Kościołem Jezusa Chrystusa? Czy jest Kościołem, który koncentruje się przede wszystkim na Ewangelii? Kiedy będziesz sobie odpowiadał na to pytanie, to nie patrz w przeszłość, nie patrz na to, że kiedyś ten Kościół był założony przez jakiegoś apostoła czy coś, to dzisiaj to już nie ma znaczenia. Jeżeli ten Kościół nie głosi Ewangelii, to nie ma znaczenia, że jakiś apostoł go założył. Ważne jest dzisiaj. To, czy ten Kościół trwa dzisiaj w Ewangelii. Jeśli nie jest Kościołem pełnej Ewangelii, Kościołem, który buduje na Ewangelii, który funkcjonuje wokół Ewangelii, to nie jest to Kościół Jezusa Chrystusa. A jeżeli jesteś w Kościele, który jest Kościołem Jezusa Chrystusa, to pamiętaj, że ciąży na tobie pewna odpowiedzialność. Tak, ciąży na tobie pewna odpowiedzialność, ponieważ ty powinieneś pilnować, żeby ten Kościół nie zboczył z drogi, nie odszedł od Ewangelii. Objawienie pokazuje nam, że może tak się stać. Te listy skierowane do siedmiu zborów to nie są listy. Słuchajcie, jacy fajni wy jesteście, jak dobrze idziecie. Oczywiście jest zbór, który, jeden zbór z tych siedmiu, który Pan Jezus, którego pochwala. Ale generalnie Pan Jezus mówi, to i to musicie zmienić. A do jednego zboru mówi, nie jesteś ani gorący, ani zimny, tylko letni. Wyplujecie ze swoich ust. Więc to Jezus mówi kategorycznie. Więc jest odpowiedzialność na nas jako wierzących, żebyśmy pilnowali, żeby Kościół, w którym jesteśmy, był Kościołem Ewangelii. Więc Kościół, te Kościoły, do których Pan Jezus mówił, Kościoły Jezusa Chrystusa z objawienia, czy dzisiaj istnieją? Nie istnieją. Nie istnieją te Kościoły. To teren dzisiejszej Turcji. Tam rządzą muzułmanie generalnie. Te kościoły nie istnieją. Dzisiaj wystarczy pojechać do Wielkiej Brytanii i zobaczyć, ile kościołów jest zamykanych każdego dnia. Kościoły umierają. Kościoły przestają istnieć, jeżeli nie trzymają się Ewangelii. Umierają też z innych powodów, ale generalnie Kościół powszechny ma się dobrze. Kościół powszechny ma się dobrze i będzie miał się dobrze, bo to jest Kościół, który Jezus zbudował. I bramy piekieł go nie przemogą. Ale kościoły lokalne, różnie może z nimi być. Więc nie można brać nic za pewnik. Trzeba pilnować, aby Ewangelia zawsze była na pierwszym miejscu w życiu Kościoła. Więc módl się, aby twój Kościół nigdy nie zapomniał krzyża. nigdy nie odszedł od Ewangelii, żeby Ewangelia nie została zepchnięta na dalszy plan, jako coś mało ważnego, żeby starsi czy przywódcy Kościoła nie byli, żeby byli ludźmi Ewangelii generalnie, żeby trwali w uświęceniu i oczyszczeniu przez Słowo. Więc to jest nasza odpowiedzialność jako wierzących. Musimy pilnować, żeby Kościół trwał w Ewangelii i żeby Chrystus czy Krzyż Chrystusa był ciągle głoszony. I ostatnia rzecz, właśnie musimy pamiętać o tym, że Kościół musi stale się reformować. To jest to, co reformatorzy, do czego doszli, do wniosku, patrząc na historię. Kościół musi się stale reformować, ponieważ jesteśmy grzesznikami. I Ewangelia będzie zawsze pod obstrzałem. Od wewnątrz i od zewnątrz. W związku z tym musimy stale patrzeć, czy czasem nie dryfujemy. I stale wracać do istoty, do centrum, do Ewangelii. Powiedzieć, tak nam dopomóż Bóg. Tak. Amen.